Kochani, teraz modląc się przed tą konferencją, po raz kolejny zdałem sobie z tego sprawę, że macie w swojej parafii niezwykły wizerunek świętego Józefa, który znajduje się tutaj po mojej prawicy, po waszej lewicy. I tak sobie myślę, że to miejsce zawieszenia tego obrazu nie jest przypadkowe, bo ten obraz jest zawieszony w takim miejscu, że nie za bardzo go widać. On jest dość dużych rozmiarów, ten obraz, ale zdaje się, że jak ktoś przychodzi do kościoła, to za bardzo nawet nie zwraca uwagi na to, że jest tutaj obraz świętego Józefa. Bo taki jest właśnie święty Józef. On jest przy nas nieustannie, ale nie chce rzucać się nam za bardzo w oczy. Bo jego misją i jego celem jest to, żeby doprowadzić nas do Jezusa. Żeby tak jak On formował serce Jezusa, by stawało się sercem pięknym, tak samo i nas pragnie formować do tego, byśmy stawali się pięknymi, ale czyni to bardzo dyskretnie, w milczeniu, w takiej swobodzie, bez takiego narzucania się. To nie jest taki billboard, który się rzuca na nas z jakąś taką bardzo agresywną reklamą, propozycją, ale On sobie cichutko, spokojnie tutaj oręduje w tej parafii i prowadzi nas bezpiecznie do Pana Jezusa. Chciałbym tą dzisiejszą konferencję zacząć od takiej pewnej historii. Być może niektórzy tą historię znają, ale nie szkodzi, jeżeli sobie ją powtórzymy. Otóż kiedyś żył sobie pewien farmer, który uprawiał bardzo dużo ziemi. I pewnego dnia przyszedł do niego sąsiad i powiedział: zobacz, twoje pole zostało stratowane. Mnóstwo plonów jest zniszczonych. Źle się dzieje, sąsiedzie. Farmer odpowiedział na to ze spokojem: może to i źle, może to i dobrze. Bóg to wie. Następnej nocy farmer wysłał na pole swojego syna, aby ten zbadał sprawę i dowiedział się, co lub kto powoduje takie straty. Syn zaczaił się w krzakach i zobaczył, że powodem tak licznych strat jest piękna klacz. Pochwycił ją więc i przyprowadził do stodoły. I wszyscy we wsi mu zazdrościli, jakże pięknego konia pana syn złapał. Pan to jednak ma szczęście. Farmer skwitował to, mówiąc: może to i dobrze, może to i źle, Bóg to wie. Po kilku tygodniach koń uciekł i zniknął gdzieś w lesie. Sąsiedzi znów to skomentowali: pan to ma jednak pecha. Teraz ani porządnych plonów, ani konia. Trzeba było go lepiej pilnować. Na co farmer spokojnie odpowiedział: może to źle, a może to dobrze, Bóg to wie. Nazajutrz klacz powróciła do właściciela, tym razem jednak za nią przybył też zwabiony jej urokiem potężny ogier. I ludzie znowu zaczęli mówić: jednak pan to ma szczęście, bo masz pan teraz dwa konie, jesteś bardzo bogaty. Na co rolnik skwitował: może to i dobrze, a może to i źle, Bóg to wie. Syn farmera postanowił ujeździć ogiera. Ten jednak nieprzywykły do siodła stanął dęba i zrzucił chłopca na ziemię. I pech chciał, że chłopak złamał nogę i nie mógł pracować. I sąsiedzi znowu zaczęli biadolić i mówili przerażeni: tyle cierpienia w tym domu, taki pech. Co wam po koniu, jak chłopak ma teraz nogi połamane? Farmer wzruszył ramionami: nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, Bóg to wie. Wkrótce potem wybuchła wojna i król zażądał, aby wszystkich młodych mężczyzn wcielić do wojska. Gdy przybyła komisja poborowa, zabrali wszystkich chłopców, oprócz syna farmera, który miał złamaną nogę. Sąsiad na to: wy to jednak macie szczęście. Moich synów zabrali i nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek ich zobaczę, a pana dzieci w spokoju, w domu sobie siedzą, na co farmer po raz kolejny odpowiedział: może to i dobrze, może to i źle, Bóg to wie. I tak naprawdę moglibyśmy tą historię opowiadać w nieskończoność. Ale z tej historii wypływa bardzo konkretny morał, bardzo konkretne pouczenie, że nie warto od razu wypowiadać pewnej oceny co do tego, co się dzieje w danym momencie w naszym życiu. Bo nieraz to, co po ludzku wydaje się dla nas tragedią, ogromnym cierpieniem, ogromnym złem, po pewnym czasie okazuje się wielkim błogosławieństwem. A to, co w danym momencie wydaje nam się no, czymś naprawdę, co jest darem od Pana Boga, jesteśmy bardzo szczęśliwi, po pewnym czasie okazuje się początkiem naszej porażki. Dlatego ta historia uczy nas, że trzeba podchodzić do życia z pewnym dystansem, żeby się zbytnio też nie przejmować, żeby zbytnio nie skupiać uwagi do tego, co się dzieje w danym momencie, ale pokornie przyjmować to, co Bóg daje. I tego nas właśnie uczy święty Józef, który po raz kolejny jawi nam się jako człowiek wielkiego zawierzenia, wielkiej ufności. Człowiek, który rozmawia z Bogiem, w pewien sposób ma pewne wątpliwości, ale cały czas ufa, że Bóg wie, co robi. I jest bardzo posłuszny Bogu, zarówno wtedy, kiedy grozi mu śmierć, kiedy grozi śmierć jego rodzinie, jak i wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy są te lata, byśmy powiedzieli, pewnego dobrobytu, kiedy Pan Jezus przez te 30 lat przygotowuje się w Nazarecie do misji, do której został posłany przez swojego Ojca. Józef to taki święty, który uczy nas pewnego dystansu. Po raz kolejny pojawia się tutaj jego święte milczenie, że on nie wypowiada słów na wiatr, nie gdera, nie narzeka, nie plotkuje, nie ocenia, tylko stara się rozumieć tę rzeczywistość, która go zastała, jako coś, co jest w rękach Boga. Zobaczcie, jak wielu z nas, chociażby w czasie pandemii, gdzieś tam mówiło: Panie Boże, gdzie Ty jesteś, co Ty zrobiłeś, nie można normalnie do kościoła pójść, komunii świętej nie ma jak przyjąć, do spowiedzi ciężko i do pracy nie ma jak pójść, nie ma się jak spotkać ze znajomymi, z bliskimi, z rodziną. Na pewno w wielu domach było takiego dużo narzekania, nawet może utyskiwania w stosunku do Pana Boga. Ale zobaczcie, że widocznie ten czas był dla nas do czegoś potrzebny. Może jeszcze teraz nie wiemy do czego. Może już niektórzy wiedzą. Ja na przykład mam takie doświadczenie, że podczas tej pandemii bardzo wielu ludzi zaczęło się przygotowywać do dobrej spowiedzi. Bo właśnie ten czas pandemii, taki czas też pewnego ryzyka, utraty życia, zachorowania, niepewności, powodował, że ludzie, którzy wiele lat nie byli u spowiedzi, zaczęli myśleć, że może jednak warto z tej spowiedzi skorzystać. Bo słyszeli o ludziach, którzy umierają, nieraz ktoś umierał z rodziny. Jakby zdali sobie z tego sprawę, że to, co jest niby tym światem zewnętrznym, to nie jest wszystko. Że jest jeszcze wieczność, że jest jeszcze Bóg. I naprawdę, uwierzcie, wielu ludzi ten trudny czas sprowokował do tego, żeby podjąć ten krok pojednania się z Bogiem. Nieraz po bardzo wielu latach. Dla nas być może był to czas trudny, ale nic się Bogu nie wymknęło z dłoń. Bóg cały czas trzyma nas w swoich dłoniach. To, co też dzisiaj było w czytance majowej. Ja wiem, że te czytanki nie zawsze są przez nas słuchane, bo nieraz sobie tak przysypiamy, ale właśnie była mowa o tym kryzysie w Kościele. To, co mówił kardynał Wyszyński, nie ma czegoś takiego jak kryzys Kościoła. Bo Kościół jest święty, Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Kryzys mogą przychodzić ludzie, którzy są w Kościele. Tak samo jak nie możemy powiedzieć, że mamy kryzys powołań. Chociaż co ksiądz wygaduje? Przecież w tym roku tylko jeden kapłan będzie święcony w naszej archidiecezji. Nie wiem, czy ktoś pamięta taki czas, żeby w naszej archidiecezji wyświęcono tylko jednego nowego kapłana. Można mówić kryzys powołań. To nie jest kryzys powołań, bo Bóg powołuje, ale jest kryzys w tych osobach, które na powołanie nie chcą odpowiedzieć. Bóg nie ma kryzysów. Bóg cały czas mówi do wielu ludzi, pójdź za mną. Ale ludzie są tak przesiąknięci tym światem, są tak mocno zanurzeni w tym świecie, że boją się podjąć takiej ryzykownej decyzji, żeby pójść w ciemno. To też dotyczy małżeństw, bo możecie to zauważyć, szczególnie w Białymstoku, ale mam nadzieję, że też widzicie to u siebie w parafii, że jest coraz mniej małżeństw sakramentalnych. Bo ludzie mówią, po co? Po co sobie brudzić papiery, tak? Po co ryzykować i wiązać się na zawsze? Jak można spróbować, coś nie wyjdzie, no to rozejdziemy się i ewentualnie metrykę weźmiemy i z jakimś innym tam, prawda, się wyjdę za mąż albo z jakąś tam inną się ożenię. To nie jest tak, że to jest kryzys małżeństwa czy kryzys tego sakramentu, tylko kryzys ludzi, którzy mają ten sakrament zawsze. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że właśnie święty Józef uczy nas tego, żeby ufać Bogu bezgranicznie. Żeby nie popadać w takie myślenie, że Bogu się coś wymknęło z dłoni. Bo on się z tym zderzył. On miał plany na życie. On miał najpiękniejszą kobietę u swego boku, Maryję. Nie było piękniejszej, nie ma piękniejszej i nie będzie piękniejszej. I na bank oni snuli sobie jakieś plany a propos swojej przyszłości, domu rodzinnego, dzieci, które chcieli wychować. I w ich życie wchodzi potężna tajemnica wcielenia, jakby rozbija to wszystko. Ktoś kiedyś powiedział, że to, co spotkało Maryję i Józefa, to jest trochę tak, jakby wejść do samolotu, prawda, idziemy na lotnisko, jesteśmy na Okęciu, wsiadamy, prawda, w samolot, który ma lecieć do Chicago, ląduje, my wysiadamy, a tam Indie. Nie? W ogóle w inną stronę poleciał. Właśnie to spotkało Maryję i Józefa. Oni mieli inny plan. Wsiedli do samolotu, który miał ich prowadzić do szczęśliwego małżeństwa, do szczęśliwej rodziny. A Bóg zamieszał. Ale Józef, byśmy powiedzieli tak kolokwialnie po młodzieżowemu, nie pęka. Nie pęka, tylko staje oko w oko z tym wyzwaniem, bierze to, znowu mówiąc kolokwialnie, na klatę i jak prawdziwy mężczyzna stara się wyjść z tej całej sytuacji z twarzą. Idzie za tym, czego chce Bóg. Tego możemy się też uczyć od świętego Józefa. Ale także w sposób szczególny Józef jest patronem ojców rodziny. Jest tutaj podczas tych rekolekcji trochę mężczyzn, ale jest też wiele kobiet, więc warto sobie też to uzmysłowić, że Józef uczy, co to oznacza być dobrym ojcem. Bo on nie tylko wychowuje, on nie tylko formuje Jezusa, ale także podejmuje pracę, aby zapewnić godny byt swojej rodzinie. To nie jest tak, że Bóg Ojciec rzucał z nieba złote dukaty Matce Bożej, prawda? 500 złotych dukatów, jak teraz mamy 500+, nie, mówi Maryjo, masz, nie? Tam na pieluszki, na jedzenie, na inne opłaty. To nie było tak. Józef podjął bardzo konkretną pracę, aby zapewnić byt swojej rodzinie. I wiemy, że był dobrym fachowcem, bo on potrafił utrzymać tą rodzinę także na emigracji. Bo wiemy, że on musiał uciekać z Maryją do Egiptu i z małym Jezusem. Był w obcym kraju, w obcej kulturze, ale potrafił utrzymać rodzinę, czyli miał dobry fach. Wiedział, jak się odnaleźć, nawet w sytuacjach bardzo trudnych. Zobaczcie, to, co w pewnym momencie porozwalało bardzo wiele rodzin w naszej ojczyźnie, to była właśnie emigracja. Kiedy mąż, prawda, ojciec wyjeżdżał za granicę, żeby utrzymać rodzinę. I być może zapewnił jej byt materialny, ale gdy często wracał po kilku, kilkunastu latach, to co z tego, że był piękny dom, samochód, piękne ciuchy, jak nie było relacji rodzinnej. Właśnie Józef uczy, jak wyjeżdżamy, to razem. I te rodziny, które wyjeżdżały razem, jako tako się zachowały. To jest właśnie decyzja. Jeżeli mam pracować na rodzinę jako ojciec, jako mąż, to mam też być przy tej rodzinie. Bo dramatem ojca jest to, jeżeli zapomni, po co pracuje. I wtedy praca staje się rzeczywiście bardzo uciążliwa. Ale to dotyczy też kobiet. Jeżeli my zapomnimy, po co pracujemy, to każda praca, nawet ta, która wydaje się najpiękniejszą pracą, będzie dla nas dramatem. Jeżeli nie będziemy świadomi tego, że pracujemy po to, żeby dobrze się wiodło mojej rodzinie, mojemu dziecku czy dzieciom, mojej żonie czy mojemu mężowi. Jeżeli celem pracy będą tylko pieniądze, to taka praca prędzej czy później będzie dla nas potężnym ciężarem. Ale jeżeli ja mam świadomość, że ja po raz kolejny, prawda, wstaję o tej piątej z rana, zmęczony, zaspany, ale idę do pracy właśnie po to, bo chcę zapewnić byt, godny byt swojej rodzinie, to wtedy ta praca, chociaż jest dalej ciężka, nabiera zupełnie innych barw. Bo ja wiem, dla kogo pracuję, ja wiem, po co pracuję. I owszem, ja dostaję za to pieniądze, ale one nie są najważniejsze. One są drugorzędne, bo co z tego, że ja bym miał dużo pieniędzy, jeżeli nie miałbym z kim tych pieniędzy wydawać? I uwierzcie mi, też w swoim życiu spotykałem bardzo majętnych i bardzo bogatych ludzi, którzy mieli wszystko, jeżeli chodzi o sferę materialną. Ale najgorszym jakby ogniwem tego wszystkiego było to, że oni nie mieli z kim się tym dzielić. To jest właśnie radość, kiedy bogactwa, które zdobywam poprzez uczciwą pracę, mogę dzielić ze swoimi ukochanymi. I Józef wiedział, po co pracuje. Dlatego podjął to ryzyko, poszedł do obcej ziemi, do obcej kultury i tam pracował przez wiele lat. I wiemy, że Jezus nie zginął z głodu. I Maryja też nie. I jak trzeba było wrócić, już pewnie się gdzieś tam trochę zaaklimatyzował, już być może jakąś renomę zdobył w tym Egipcie, tak, gdzie przebywał. A trzeba było wracać do Ziemi Świętej. Jakby zaczynać od początku. Ale on się nie poddaje, bo on wie po co. Bo wie, że misją Jezusa jest objawić Boga w narodzie wybranym. I idzie pokornie i jakby zaczyna od początku. Wie, dla kogo pracuje i dlatego ten mozuł, ten znój, to cierpienie nie były aż takie, że go zgniotły, ale wręcz przeciwnie, one go uszlachetniły. Józef wiedział, po co pracuje. On kochał Maryję, kochał Jezusa, a nade wszystko kochał Boga. Dlatego był pracowity, rzetelny i troskliwy. I na zakończenie. Zobaczcie, jest taki fragment w Ewangelii, kiedy Pan Jezus przychodzi do Nazaretu, już w trakcie tej działalności publicznej. Wiemy, że on wyszedł z Nazaretu, chodził po tej Ziemi Świętej, dokonywał wielkich znaków i cudów. Wielu w niego uwierzyło. Dokonywał nawet wskrzeszeń. I przychodzi do Nazaretu i ludzie patrzą na Jezusa z taką wielką pogardą. Bo mówią, cóż to, no przecież to nasz ziomek. Tak? Chodził z nami do synagogi, w jednej piaskownicy się z nami bawił. Do jednej szkoły chodził z moim synem. Przecież znam jego ojca, Józefa. Jego matkę Maryję. To ma być Mesjasz. I wielu powątpiewało. Ewangelia mówi, że Jezus nie mógł tam uczynić wielu cudów. Dlaczego? Bo nie było wiary. Bo nie było wiary w ludziach. I tak sobie pomyślałem, zobaczcie, jak to musiało być u Józefa, tak? Kiedy on pomagał najprawdopodobniej kąpać Pana Jezusa, nie wiem, w jakiejś wannie czy w jakimś tam strumyku, nie? I mył, prawda, Bobasa, a jednocześnie nigdy nie zwątpił, że ten Bobas to jest jego stworzyciel. Miał przy sobie to niewinne dziecko, tak? Które płakało, które robiło pod siebie, tak jak normalne dziecko, nie? I pomimo tego, że on widział tą bezradność tego dziecka, to cały czas miał w swoim sercu tą pewność, że to jest Mesjasz. Jaką niezwykłą wiarę musiał mieć Józef. Razem oczywiście z Maryją, ale tutaj skupiamy się na Józefie. Co by było, gdyby tego Józefa zabrakło w tej świętej rodzinie? Czy dałaby sobie radę Maryja sama? Czy dałby radę sobie Jezus maleńki, prawda, który jeszcze nie był dojrzałym mężczyzną? Jakże wiele zawdzięczamy właśnie temu niepozornemu człowiekowi, który zaufał Panu Bogu i nawet jeżeli widział tego małego Bobaska, nigdy nie zwątpił w to, że to jest Mesjasz. Później, kiedy wiadomo, Jezus dorastał, dojrzewał, to te przekonanie w nim coraz bardziej wzrastało i on był już pewien. Ale u samego początku też nie zwątpił. To jest właśnie ta niezwykła moc wiary świętego Józefa i dlatego trzeba bardzo się z nim zaprzyjaźnić. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy nam brakuje wiary, kiedy znajdujemy się w sytuacjach kryzysowych, kiedy chcemy odejść od naszego powołania, od żony, od męża, kiedy mrodzą się myśli w jakimś kapłanie, by odejść z kapłaństwa. Właśnie wtedy trzeba patrzeć na Józefa, który trwa w tej potężnej tajemnicy. I to jest też niezwykłe, że bardzo wielu świętych, ja też się o tym niedawno dowiedziałem, czciło świętego Józefa. Na przykład święta Teresa z Awila, tak zwana Teresa Wielka, niezwykła święta, mistyczka, miała ogromną cześć do świętego Józefa. Święty ksiądz Jan Bosko, który zajmował się wychowywaniem szczególnie chłopaków, którzy nie mieli ojców, którzy byli na ulicach. On ich przygarniał, budował dla nich takie ochronki, formował ich. Zresztą do tej pory salezjanie zajmują się trudną młodzieżą. Chociażby w Różanymstoku jest też taki ośrodek, gdzie salezjanie posługują właśnie dla trudnej młodzieży. I on właśnie też Bosko tłumaczył tym swoim chłopakom, że chociaż nie macie ojca, prawda, bo gdzieś tam was zostawił, może się zapił, może już zginął, to macie ojca w Józefie. I tych chłopaków jakoś tak też próbował zaprzyjaźniać z tym właśnie niezwykłym świętym. Okazuje się też, że Jan Paweł II miał bardzo też szczególne nabożeństwo do świętego Józefa. No i obecny papież, papież Franciszek, który, zobaczcie, nawet do każdej modlitwy eucharystycznej nakazał Kościołowi dodawać właśnie to imię ze swoim oblubieńcem Józefem. Że w każdej modlitwie po Maryi dodajemy też wezwanie do Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten rok, który on ustanowił, jakby trzeba tego słuchać, bo papież, kiedy coś podejmuje, kiedy do czegoś zobowiązuje w uroczystym nauczaniu, to jest święte, pod tym podpisuje się sam Bóg. Bo sam Jezus powiedział do Piotra, co zwiążesz, będzie związane w niebie, co rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie. Więc my dzisiaj mamy po raz kolejny wpatrywać się w Józefa, czcić go, ale też uczyć się od niego. Nieraz, kiedy jest nam ciężko, kiedy naprawdę spowijają nas takie mroki niepewności, lęku, trwogi, mamy do niego wołać. Mamy do niego wołać. Kiedyś pamiętam też jeden z proboszczów, który był, nie będę mówił w jakiej parafii, ale w bardzo małej, w bardzo biednej parafii. I potrzebował właśnie na remont dachu. I pamiętam, mówi, modliłem się do świętego Józefa nowenną i po skończeniu tej nowenny zapukał po prostu ktoś do drzwi na plebanię, nie znał nawet tego człowieka, wręczył w kopercie pieniądze, bardzo duże pieniądze, które starczyły na pokrycie dachu. Później trzeba było zmienić okna, znowu parafian nie było stać, bo to malutka parafijka, znowu się modlił. I okazało się, że ktoś przelał na konto taką sumę pieniędzy, że wystarczyło na okna. Później ten kapłan z takiej wielkiej wdzięczności ufundował świętemu Józefowi potężną kaplicę przy swojej parafii, bo właśnie widział też tą opiekę. Też w tych takich sprawach materialnych, bo ten ksiądz nie modlił się o pieniądze dla siebie, ale modlił się o środki materialne, by dom Boży, Kościół godnie się prezentował. Więc naprawdę warto do tego świętego się modlić, szczególnie wtedy, kiedy spowijają nas mroki na różnych etapach naszego życia. Amen. Powstańmy i krótką modlitwę odmówmy do świętego Józefa. Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna. Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen. Kochani, ja mam jeszcze trochę tych obrazków. Kto w poprzednim tygodniu nie otrzymał, to dzisiaj te obrazki jeszcze będzie można otrzymać, oczywiście za darmo. Ale przywiozłem też do was takie książeczki na temat błogosławieństw. 8 błogosławieństw. Wydane są te błogosławieństwa przez naszą Białostocką Szkołę Ewangelizacji, a zostały napisane przez taką siostrę zakonną, z którą współpracujemy, przez siostrę Martynę. Bardzo prosto, przystępnie i one są za dobrowolną ofiarę na potrzeby ewangelizacji. Jeżeli ktoś by chciał, ja tutaj je zostawię i będzie też jakiś koszyczek, a obrazki z tej strony będę też rozdawał tym, którzy po prostu chcą mieć w swoim domu wizerunek świętego Józefa. Można sobie te obrazki postawić, bo one mają taką podkładkę, więc jeszcze bardziej przez ten wizerunek można się zbliżać do tego świętego. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.